To Polskie Radio Lublin, 7,5 minuty po 12.
Ja dzwonię w sprawie,
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, kłaniamy się w kolejnym wydaniu Pogotowia Radiowego, audycji, w których mówimy o szeroko rozumianej pomocy i pomagamy naszym słuchaczom. Program dziś realizuje Jarosław Gołowit, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. A co przygotowaliśmy na dziś? Trwa zbiórka środków dla 3,5-letniej Oliwki z Lublina, u której lekarze zdiagnozowali SMA i nie kwalifikuje się do refundacji. Za terapię genową trzeba zapłacić blisko 10 milionów złotych. A to ogromna kwota, która przerasta możliwości finansowe rodziny. Trwa walka z czasem. Waga dziewczynki zbliża się do krytycznej granicy. Jeśli ją przekroczy, nie będzie mogła przyjąć leku. Stąd organizowane są różnego rodzaju akcje charytatywne i zbiórka środków. Najbliższy koncert w sobotę 23 marca w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, a dzień później zbiórki na terenie kilku parafii. W programie będziemy apelować o pomoc i powiemy, jak włączyć się do akcji. Rozpoczniemy od tematu, który powraca, do problemu, który powraca wraz z wiosną. Wypalanie suchych traw, łąk i nieużytków. A to jest zabronione, choć nadal wiele osób powiela ten sam błąd, powszechny pogląd, że wypalanie traw poprawi strukturę gleby, użyźnia glebę oraz niszczy chwasty, a już wiele lat temu udowodniono, że po wypaleniu traw gleba jest uboższa, a plony z niej obniżają się o kilka procent. Płomienie niszczą wszystko, organizmy zarówno te szkodliwe, jak i pożyteczne dla człowieka, bo jest to ogromne zagrożenie też pożarowe. W drugiej części programu zaprosimy na samouczek wyborczy, a na zakończenie wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim, a to ważne informacje dla osób przekraczających polską granicę, obywateli Ukrainy, którzy szukają schronienia w naszym kraju, a ukazuje się poradnik na antenie Polskiego Radia Lublin od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Emitowany jest od poniedziałku do piątku około godziny 12.50. Informacje pojawiają się także na naszym portalu radio.lublin.pl. I jeszcze kilka słów o audycji i sposobie komunikowania. Pogotowie radiowe to program prewencyjno-poradnikowy i interwencyjny. Mówimy o szeroko rozumianej pomocy i przedstawiamy tych, którzy pomagają innym. Pomagamy Państwu, ale też informujemy i podpowiadamy pewne rozwiązania. Nasi eksperci radzą, jak uniknąć zagrożeń, jakie przysługują nam prawa. A Państwa pytania przyjmujemy pod numerem zgłoszeniowym 815 33 11 11 albo mailowo, bądź pocztą tradycyjną. Adresy, telefony, wszelkie informacje znajdziemy na naszej stronie internetowej radiolublin.pl, a w archiwum audycji w zakładce Pogotowie Radiowe. Pogotowie Radiowe do 13 zapraszamy.
Pogotowie Radiowe.
W marcu każdego roku powraca temat wypalania traw, łąk i innych nieużytków. A korzyści z takich praktyk nie ma, wciąż przekonują naukowcy i przypominają, że to działanie stwarza śmiertelne zagrożenie dla ludzi i zwierząt, dlatego jest zabronione. Wypalanie traw prowadzi też do niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym, a do atmosfery przedostają się niepotrzebne pyły. Wbrew społecznemu przeświadczeniu, spalanie trawy nie spowoduje szybszego i bujniejszego jej odrostu i nie przyniesie korzyści ekonomicznych. To błędne myślenie, bo jest zupełnie inaczej, prowadzi wręcz do nieodwracalnych zmian. Ale przede wszystkim to zagrożenie pożarowe, mówi starszy brygadier Michał Badach z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
No cóż, niestety niezmiennie już od wielu lat pożary traw i nieużytków to jest spora bolączka strażaków. W ubiegłym roku strażacy w Polsce interweniowali ponad 21 tysięcy razy przy okazji tychże właśnie pożarów. Jest to bardzo znaczący odsetek, bo ponad 20% w ogóle wszystkich interwencji związanych z pożarami Straży Pożarnej. I o ile ogólna ilość pożarów w kraju maleje, o tyle jeśli chodzi o pożary traw, nieużytków, niestety nie. W województwie lubelskim w ubiegłym roku odnotowaliśmy 1116 tego typu zdarzeń. W tym roku już ponad 130. Musimy wiedzieć, że są to zdarzenia, które niestety mogą mieć poważne skutki z wielu względów. Po pierwsze, wbrew temu, co nam się wydaje, niestety również kończą się tragicznie. W Polsce zdarzały się przypadki śmiertelne. W województwie lubelskim ostatnio nie, ale w ubiegłym roku dwa przypadki osób poparzonych, w tym roku już jeden. właśnie przy okazji tego typu pożarów, więc nie są to na pewno błahe sprawy. W tym roku już mieliśmy 5 takich poważniejszych pożarów, czyli takich po powierzchni powyżej 1 hektara. W ubiegłym roku mieliśmy 2 bardzo duże zdarzenia. W jednym przypadku to było 12, w drugim 20 hektarów jednorazowo, więc są to pożary, które angażują bardzo dużą ilość strażaków. I przede wszystkim one... Jest taka kumulacja tego typu zdarzeń właśnie wczesną wiosną, czyli wtedy, kiedy wegetacja jeszcze nie ruszy, a jest dużo suchych traw, suchej roślinności na nieużytkach po zimie, kiedy nie ma opadów deszczu, wtedy tych pożarów jest bardzo dużo, nawet po kilkadziesiąt dziennie.
Dlaczego jest to tak niebezpieczne, jak to możemy zobrazować?
Niebezpieczeństwo wynika przede wszystkim z tego, że te pożary rozwijają się bardzo szybko. Bardzo szybko się rozprzestrzeniają. Mają dużą tak zwaną liniową prędkość rozprzestrzeniania się, czyli krótko mówiąc przemieszczanie się tej linii frontu ognia. Może to być nawet kilka metrów na sekundę, dlatego że przy silnych podmuchach wiatru ta wysoka, wysuszona roślinność bardzo szybko się zapala. Przy silniejszych podmuchach wiatru ten pożar rozprzestrzenia się błyskawicznie i naprawdę bardzo trudno może być osobom, które znajdą się w pobliżu, może być bardzo trudno uciec, ponieważ dosyć szybko ten ogień się rozprzestrzenia, może się przenieść w kierunku czy to lasów, czy to również zabudowań, bo też były takie przypadki, kiedy pożar suchej trawy obejmował też jakieś budynki. Tu niebezpieczeństwo wynika przede wszystkim z bardzo dużej prędkości rozprzestrzeniania się tego ognia. Znamy przypadki również pożarów, które zbliżały się nawet do stacji benzynowych. To już jest w ogóle skrajnie niebezpieczna sytuacja. Tak jak powiedziałem, reakcja musi być bardzo szybka. Niestety właśnie ze względu na duże natężenie w krótkim czasie tego typu pożarów, jest to najtrudniejszy czas dla strażaków. Taka właśnie wczesna wiosna, kiedy przez kilka dni nie ma opadów deszczu, jest słonecznie, zrobi się ciepło. Jest kilka dni, kiedy strażacy naprawdę od rana do wieczora w zasadzie jeżdżą do tych pożarów.
Sprawa pożarów suchych traw, jak pokazują statystyki, to także liczne akty wandalizmu i podpalenia suchych traw w miastach.
Mam wrażenie, że nie są to przypadki celowego wypalania jakichś upraw, no bo to są pożary na nieużytkach, w miejscach właśnie, gdzie często jest nieskoszona trawa. Paradoksalnie najwięcej tego typu pożarów zawsze mieliśmy w miastach, w Lublinie wręcz w setki potrafiły, do setek potrafiła dochodzić ilość tego typu pożarów, gdzie przecież trudno mówić o polach uprawnych, tak? Więc trudno mówić tutaj o celowym wypalaniu przez rolników. Najczęściej są to po prostu akty wandalizmu, tak jak powiedziałem, w miejscach, gdzie ta trawa nie jest koszona jesienią, jest wysoka roślinność, czy trawa, czy jakakolwiek roślinność wysoka, sucha, a dosyć często przychodzą, spacerują tam ludzie, nawet bardzo łatwo zapruszenie ognia. Myślę, że to jest zdecydowana większość przypadków.
Podczas wypalania traw, podpalania suchych traw do atmosfery przedostaje się też niepotrzebny pył i różne związki szkodliwe, a to wszystko pogarsza stan jakości naszego powietrza. Pamiętajmy też, że dodatkowo dym z pożarów przy drogach znacznie ogranicza widoczność kierowcom, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.
Pogotowie radiowe.
No teraz w pogotowiu radiowym będziemy apelować o pomoc. 3,5-letnia dziś Oliwka Kraczek to mieszkanka Lublina. Lekarze zdiagnozowali u niej SMA. Jedyną szansą na ratunek jest terapia genowa, za którą rodzice muszą zapłacić blisko 10 milionów złotych, bo nie kwalifikuje się do refundacji. SMA to bardzo rzadka, niezwykle podstępna choroba genetyczna, która krok po kroku zabija mięśnie, a to oznacza, że z każdym dniem dziewczynka będzie coraz słabsza, aż z czasem zupełnie utraci sprawność. Ratunkiem jest właśnie specjalna terapia. By pomóc Oliwii, organizowane są różnego rodzaju zbiórki środków na ten cel i akcje charytatywne. Czasu jest mało, bo terapię mogą przyjąć jedynie te dzieci, które nie przekroczyły wagi 13,5 kg. A dziś Oliwka waży już prawie 12, mówią rodzice dziewczynki Jagoda Kraczek i Krzysztof Kraczek.
Oliwka urodziła się we wrześniu 2020 roku. Nic nie wskazywało na to, że jest jakaś chora. Rozwija się normalnie. Dopiero gdzieś koło 9-10 miesiąca życia zauważyliśmy, że nie siada. Trochę nas to zaniepokoiło. Byliśmy u lekarza. Rzeczywiście pani doktor powiedziała, że niedługo zacznie siadać. No i rzeczywiście niedługo zaczęła siadać. Później zaniepokoiło nas to, bo na przykład nie podnosiła się i nie chodziła samodzielnie. I też byliśmy u lekarzy wielu i też mówili, że będzie chodzić, że to takie dziecko elastyczne, że jeszcze ma czas. Robiliśmy bardzo dużo badań różnych. No i
wtedy po raz pierwszy się pojawiła taka informacja, że to gdzieś może być tutaj ewentualnie rdzeniowy zanik mięśni. No jak to usłyszeliśmy, no to oczywiście nas zmroziło, bo to czytaliśmy w ogóle, o co chodzi, co to za choroba, także no było tu przerażenie z naszej strony, no ale wykonano dwa badania genetyczne w kierunku SMA rdzeniowego zaniku mięśni i oba te badania wykluczyły ten rdzeniowy zanik mięśni, przez co diagnostyka trochę skręciła w inną stronę, szukano tu innej przyczyny, no ale niestety nasza córeczka, no czas mijał, córeczka słabła, my robiliśmy kolejne badania, no szukaliśmy po prostu, no widzieliśmy, że coś jest nie tak, ale no nie byliśmy w stanie tutaj zlokalizować, co się dzieje. No i ostatecznie trafiliśmy do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i tam zaproponowano nam trzecie jakieś takie no rzadsze badanie genetyczne w kierunku SMA, o którym jakoś tak wcześniej gdzieś tutaj to umknęło. No wykonaliśmy je tam, no i niestety, no w pewnym sensie szczęście w nieszczęściu, bo no dostaliśmy potwierdzenie rdzeniowego zaniku mięśni, no i przynajmniej wiedzieliśmy, z czym zaczynamy się tak naprawdę mierzyć.
Jak wygląda to leczenie? Od strony medycznej jak to wygląda?
Tak, no córeczka no, sama nadal nie chodzi, oczywiście nie stoi samodzielnie. Tutaj no, ma to osłabione napięcie mięśniowe. W tej chwili no, zbieramy właśnie, w fundacji się pomaga. Założyliśmy zbiórkę i zbieramy na terapię genową dla naszej córeczki. Jest to jednodawkowy lek, no po podaniu którego objawy się zatrzymują, tylko niestety kwota tego leku jest po prostu astronomiczna, bo razem ze wszystkimi kosztami trzeba zebrać prawie 10 milionów złotych, także no to jest kwota, no, którą absolutnie nie jesteśmy w stanie sami w żaden sposób pozyskać.
Jest tu jakiś przedział czasowy, do kiedy musi być to zebrane i podane?
Tak, jest to 13,5 kg. Dziecko nie może ważyć więcej niż 13,5 kg. Oliwka waży już 12, więc już zostało mało czasu.
Mało czasu.
Nie wiadomo też, w jakim tempie będzie przybierała na wadze, więc tak naprawdę mamy bardzo mało czasu. Im wcześniej jest lek podany, wiadomo, tym też jest lepiej.
Jak możemy pomóc? Gdzie są zbierane te środki?
Tak, my często w niedzielę jesteśmy w różnych parafiach, prowadzimy kwesty przy kościołach w różnej formie, także też tu zbieramy fundusze, ale oprócz tego oczywiście jesteśmy zarejestrowani w fundacji siepomaga.pl. Tam jest założona główna nasza taka zbiórka, no i tam powoli to wszystko zaczyna iść. No milion przekroczyliśmy niedawno, także już jakaś suma jest, natomiast no do całości jeszcze daleko brakuje.
Zbiórka na stronie się pomaga. Gdzie jeszcze można wpłacać te pieniądze?
Można wysyłać SMS-y, można także u nas na grupie licytacyjnej. Można coś wystawiać, można też licytować, kupować.
Na Facebooku.
Na Facebooku, tak, to jest grupa na Facebooku. Grupa licytacyjna Razem dla Oliwki. Tam można dołączyć do grupy. Można też wystawiać jakieś przedmioty, można licytować. Mamy też drugą grupę, licytację Julii dla Oliwii. Tam także można wspierać naszą zbiórkę.
No mamy też cały profil, jest tam założony w mediach społecznościowych. Jest Oliweczka Truskaweczka Walczy z SMA i tam jest cała nasza historia, postęp, który no tam, że tak powiem, jest u Oliwki. No i w ogóle wszystko to, co się dzieje wokół zbiórki, tam na bieżąco jest wszystko dodawane. Na siepomaga.pl też oczywiście można przekazać 1,5% podatku dla Oliwki, także to w jednym miejscu na siepomaga jest po prostu wszystko, co dotyczy naszej zbiórki.
Tak, na www.siepomaga.pl/Oliwia-Kraczek, tam jest i 1,5% i też nasza zbiórka.
Przed nami koncert charytatywny też dla Oliwki.
Tak, tak, 23 tutaj właśnie marca w tą sobotę będzie taka cała akcja charytatywna tu w Centrum Spotkania Kultur. Zacznie się o godzinie 10, będzie wstępie nam o godzinie 18. No w międzyczasie będą jakieś kiermasze, licytacje, występy artystów tutaj.
Atrakcje dla najmłodszych.
Tak, także będzie można też wesprzeć jak najbardziej tutaj naszą zbiórkę i Oliwkę.
Czyli będzie zbiórka do puszki?
Tak, jeżeli chodzi o szczegóły, to właśnie w tą sobotę w Centrum Spotkania Kultur w godzinach od 10 do 18 no, będzie odbywała się ta cała akcja charytatywna dla Oliwki. W tym czasie zapraszamy, tak jak mówiliśmy, na kiermasze, licytacje, występ artystów, warsztaty dla dzieci. Tutaj mamy też informację, że firma FanFlor udostępniła podłogę interaktywną dla dzieci, dla najmłodszych. Cały dochód oczywiście będzie przeznaczony na wsparcie zbiórki na zakup terapii genowej dla Oliwki. Organizatorami są NSZZ Solidarność, region środkowo-wschodni Lublin oraz Centrum Spotkania Kultur. Akcję wspiera również Opera Lubelska oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski imienia Jana Pawła II. Do akcji włączyli się również pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Honorowy patronat nad akcją charytatywną objął pan Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Natomiast w niedzielę 24 marca będą prowadzone kwesty w formie kiermaszu jabłek na rzecz Oliwki w trzech parafiach w naszym tutaj województwie. W parafii Niepokalanego Serca Maryi i Świętego Franciszka w Lublinie, w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku i w Sanktuarium Matki Bożej Krębelskiej, parafii Świętego Wojciecha w Wąwolnicy.
Wracając do Oliwki, tutaj trzeba podać to specjalny jakiś lek, tak? Ale na co dzień też jakaś rehabilitacja, takie rzeczy też są ważne.
Tak, codziennie musimy ogólnie ćwiczyć w domu. Poza tym jeździmy kilka razy w tygodniu na zajęcia do pani fizjoterapeutki na rehabilitację.
I ta rehabilitacja przynosi efekty?
Tak, to po prostu jest niezbędne przy SMA. Trzeba ćwiczyć te mięśnie.
Nawet po podaniu terapii genowej, no rehabilitacja nadal zostanie, że tak powiem, z nami do końca. I no tutaj jeszcze też w grę wchodzą, powiedzmy, w niedalekiej przyszłości jakieś ortezy na nóżki, gdyby faktycznie zaczęła samodzielnie próbować, ewentualnie wzmocniła się na tyle, żeby mogła stawiać jakieś pierwsze kroki, to wtedy też jeszcze wchodzi w grę tutaj jakiś dodatkowy sprzęt. Ale to wszystko tak naprawdę dopiero czas pokaże. Na razie takim najważniejszym celem to jest no, zebranie tej kwoty na podanie terapii genowej. Dlatego bardzo prosilibyśmy Państwa o pomoc, no, ponieważ no, ścigamy się z czasem, naprawdę tego czasu na podanie leku jest mało, a kwota do zebrania jest ogromna. No choćbyśmy nie wiem co robili, to sami nie jesteśmy w stanie bez Państwa pomocy tego osiągnąć. No wierzymy, że się uda. Próbujemy z całych sił. No mamy nadzieję, że to wszystko zakończy się pozytywnie. Dlatego naprawdę bardzo, bardzo prosimy Państwa o wsparcie i oczywiście dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory nas wsparli tutaj w jakikolwiek sposób.
Zachęcamy Państwa do pomocy Oliwii i jej rodzinie. Zbiórka na stronie Się Pomaga, tam można wpłacać pieniądze, można też wpłacać na konto. Fundacja Się Pomaga tytułem dla Oliwii Kraczek. Można przekazywać też 1,5% podatku podczas aktualnych rozliczeń, wysyłać SMS, śledzić zmagania na Facebooku. Tych form pomocy jest wiele. Można też przekazywać konkretne rzeczy na licytacje na Facebooku, Razem dla Oliwki, licytacje dla Oliwii Kraczek. Można też udostępniać informacje o sytuacji znajomym. Każda złotówka się liczy, a koncert charytatywny, przypominam, w najbliższą sobotę 23 marca w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, a dzień później w niedzielę zbiórka środków przy różnych parafiach w naszym regionie. Szczegóły na profilu facebookowym Oliweczka Truskaweczka walczy z SMA. Odnośniki, informacje także można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl w zakładce Pogotowie Radiowe.
Pogotowie radiowe.
7 kwietnia wybory samorządowe, pierwsza tura, dlatego teraz zapraszamy do wysłuchania naszego cyklu Samouczek Wyborczy. Przed mikrofonem Dariusz Turecki.
Samouczek Wyborczy.
Naszym rozmówcą w audycji Polskiego Radia Lublin jest pan Piotr Czajkowski z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na 7 dzień kwietnia 2024 roku zostały zarządzone wybory samorządowe. Proszę powiedzieć, jak w wyborach samorządowych wygląda sprawa głosowania poza miejscem zamieszkania? Na przykład gdzieś wyjeżdżamy tego dnia. Czy możemy zagłosować poza miejscem zamieszkania?
W wyborach samorządowych głosujemy w miejscu stałego zamieszkania. Nie ma tak jak w wyborach do Sejmu, do Senatu, czy w wyborach prezydenta zaświadczenie o prawie do głosowania, z którym mogliśmy głosować na terenie całego kraju lub gdzie nam się to zamarzyło. Wybory samorządowe są ściśle wyborami lokalnymi i głosujemy tam, gdzie mieszkamy i tam, gdzie jest związane nasze życie. Jeżeli się przemieszczamy, to nie wybieramy, powiedzmy, w sąsiednim województwie prezydenta miasta lub naszym sąsiadom z innego województwa, nie wybieramy sejmiku.
Czyli jeżeli mieszkaniec województwa lubelskiego chciałby wesprzeć kandydata w innej gminie, powiecie, województwie,
to może sobie wywiesić jego baner.
A nie może zagłosować z zaświadczeniem, bo nie ma zaświadczeń?
Nie.
Czy może się przepisać do innego okręgu? Tutaj pytam szczególnie o aplikację mObywatel, dlatego że jest taka opcja, to znaczy technicznie widzę, jest taki link w aplikacji mObywatel. Chcesz, żeby ujęto cię w innym stałym obwodzie głosowania? Przejdź do usługi online. Czy to umożliwia przepisanie się do innego obwodu głosowania?
W wyborach samorządowych głosujemy tam, gdzie jesteśmy w stałym rejestrze wyborców, czyli tam, gdzie mieszkamy i tam, gdzie jesteśmy w centralnym rejestrze wyborców. Nie ma obowiązku meldunkowego, ale w centralnym rejestrze wyborców jesteśmy wpisani tam, gdzie zgłosiliśmy, że zamieszkujemy na pobyt stały. I tylko tam, gdzie zamieszkujemy na pobyt stały, tylko tam głosujemy. Można sprawdzić, pójść na Spokojną 2 na przykład w Lublinie, czy do naszego właściwego Urzędu Miasta i Gminy i w ewidencji ludności spytać, gdzie jesteśmy w rejestrze wyborców, w jakim jesteśmy obwodzie. W tej aplikacji mObywatel, jeżeli ktoś wejdzie w tą aplikację, wyświetli mu się siedziba jego obwodu głosowania, w którym głosuje. Bo teraz jest już od ponad pół roku centralny rejestr wyborców i dlatego to umożliwiło podpięcie pod tą usługę aplikacji mObywatel.
Czyli przepisywać się niejako, mówiąc potocznie, nie można,
nie można.
Do innego obwodu
nie.
głosowania.
Nie.
Jest to niezgodne z prawem?
Tak. Bo wybieramy swojego wójta, a nie wójta w sąsiedniej miejscowości.
Czy jeżeli ktoś z kolei wyjeżdża turystycznie i chciałby wybrać swojego wójta, prezydenta miasta, burmistrza, swojego radnego do sejmiku, do rady no miasta, jeżeli, czy powiatu, jeżeli... czy może głosować w jakiś sposób, będąc poza miejscem zamieszkania?
No jest takie udogodnienie dla osób, które no nie wybierają się turystycznie, ale na przykład są w szpitalu lub sanatorium. No jeżeli na przykład ja bym jako mieszkaniec Lublina pojechał do sanatorium w Nałęczowie, no to znajduję się na terenie województwa lubelskiego. Czyli tak, nie mogę wybierać burmistrza Nałęczowa, no bo to nie jest mój burmistrz, mój jest prezydent miasta Lublin. Nie wybieram rady powiatu puławskiego, no bo też jestem mieszkańcem Lublina. Nie wybieram rady, no bo jestem mieszkańcem Lublina, a jestem na terenie Nałęczowa, ale za to sejmik obejmuje to samo województwo, więc wtedy dostanę kartę tylko do sejmiku województwa.
Ale jeżeli jako mieszkaniec Lublina pojechałbym do sanatorium w Iwoniczu-Zdroju, które jest na terenie województwa podkarpackiego, to już w wyborach tych samorządowych...
Samorządowych w wyborach lokalnych nie wezmę udziału. No, jest taka jedna furtka, która by nam to umożliwiła. Na przykład, jeżeli ktoś by... No, jak mówimy o sanatoriach, prawda? No to zazwyczaj są... No, różnie to bywa, ale zazwyczaj te osoby już mają 60 lat. Wtedy te osoby do 25 marca mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego.
Czyli każda osoba, która ma 60 lat, to znaczy w dniu głosowania ukończyła 60 lat i starsza, może głosować korespondencyjnie.
Tak. I osoby z niepełnosprawnościami mogą do 25 marca zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego. I to wtedy taki wniosek trzeba wysłać do komisarzy wyborczych, czy w Lublinie, czy w Białej Podlaskiej, w Chełmie, czy w Zamościu. I tam już ta będzie procedura wdrożona. Wtedy także ta osoba otrzyma pakiet do głosowania korespondencyjnego, w którym będą wszystkie rodzaje kart i instrukcja głosowania. Wtedy możemy, jeżeli wiemy, że mamy powiedzmy turnus w Iwoniczu, to wtedy możemy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do komisarza wyborczego. Dostaniemy pakiet wyborczy, no i zagłosujemy korespondencyjnie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Pan Piotr Czajkowski z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lublinie był naszym gościem w programie Polskiego Radia Lublin. A ja przypomnę, wybory samorządowe zarządzone zostały na 7 dzień kwietnia 2024 roku, a lokale wyborcze będą czynne tego dnia od 7 do 21. Dariusz Turecki, dziękuję Państwu.
W Radiu Lublin trwa pogotowie radiowe. Teraz wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim, Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер ПЕСЕЛ. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. ПЕСЕЛ необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати ПЕСЕЛ в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім ПЕСЕЛЯ, ви маєте завантажити додаток «Дія.PL», який є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які прибули до Польщі внаслідок нападу Росії на Україну. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при подачі заявки на номер ПЕСЕЛЬ. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер ПЕСЕЛЬ, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Безкоштовний номер гарячої лінії, на який може зателефонувати кожен, хто хоче отримати інформацію про права пацієнта та функціонування системи охорони здоров'я в Польщі. Це 800 190 590.
Пам'ятай.
Добрий день всім. Мене звати Марія Дегтяренко. Я є доктором наук правних і є адвокатом з України. І в Польщі, в Любліні, ми намагаємося допомагати українцям, які прибули сюди в зв'язку з війною.
Як ви допомагаєте українцям?
В першу чергу ми допомагаємо у вигляді консультації в усній формі. До нас можна подзвонити по телефонній лінії, яка працює з 9 до 7 години і де працюють як українські юристи, так і польські юристи. І можна отримати консультацію телефоном. Номер телефону 48 800 088 544. Тобто, якщо у вас є питання з приводу легалізації в Польщі, або з приводу перетину кордону, або, можливо, вам треба залишити дитину і виїхати в Україну на якийсь час, будь ласка, звертайтеся. Крім того, ми намагаємося допомагати також в якихось спеціальних випадках, співпрацюємо з польською адвокатською канцелярією. І оскільки в деяких справах може виступати тільки польський юрист, тому у нас така співпраця налагоджена, і ми співпрацюємо з канцелярією, яка називається «Попік і Конажевський», і теж вона знаходиться в Любліні.
Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.
Радіо Любліна. Слухай нас теж в технології DAB+. Розмова рекламова.